Bogu, bracia i siostry. Witam nas, u nas, w kaplicy. Jestem szczęśliwy, że was widzę. Zapraszam też ludzi już tam z holu, żebyśmy zasiedli, żebyśmy wyciszyli się, bo nabożeństwo ma to do siebie, jeżeli podchodzimy z nabożeństwem, żeby ma to od nas też odpowiedniego poziomu skupienia. I jeżeli cały tydzień mieliśmy w dużym pędzie, to teraz jest ten czas, żeby już usiąść i wyciszyć się. Bo wiemy, że jesteśmy tutaj przed Panem. I musimy mieć tą świadomość, tą wiarę, tą pewność, że my jesteśmy tutaj w obecności żywego Jezusa Chrystusa i jeżeli chcemy Go dzisiaj usłyszeć, chcemy Go doświadczyć. Wierzę, że tak jest. Ja z takim nastawieniem tutaj przyszedłem, żeby dzisiaj usłyszeć, co Pan ma do powiedzenia. Dlatego potrzebne nam jest to, żeby wyciszyć się. I w tym pomoże nam pierwsza pieśń, hymn ze Ścieżnika Pielgrzyma, omów mi o Jezusie. I kiedy będziemy śpiewać tą pieśń w tym wyciszeniu, też badajmy, czy takie jest nastawienie mojego serca, czy z takim nastawieniem przyszedłem dzisiaj na nabożeństwo, omów mi o Jezusie. Proszę zespół, żeby nas poprowadził w tej pieśni.
Wpisz ją w serce.
abyśmy stworzyć serca nam czyste, racz Panie. Tak prosiliśmy Boga o to serce czyste i właśnie chciałbym, żebyśmy chwilę nad tym się zatrzymali, nad stanem serca, nad czystością. Zadam teraz pytanie retoryczne. Kto lubi, gdy jest czysto? Kilka osób lubi. Ja lubię, jak jest czysto, jak jest posprzątane, jak jest wszystko wytarte, jak to myśli. Lubię to. A kto z nas lubi sprzątać? Jest kilka osób, już nie tak dużo. Ja należę do tej grupy, która bardzo lubi, jak jest czysto, niekoniecznie lubi sprzątać. Pan Bóg obdarzył mnie wspaniałą żoną, która myślę, że lubi sprzątać, bo robi to regularnie, w każdym tygodniu. Nie pytam się jej, żeby w razie czego nie wiedzieć, że robi coś wbrew swojej woli. Ale wydaje mi się, że lubi sprzątać. Natomiast wyjechała teraz do Warszawy i jestem sam. Jestem sam i chcąc zrobić jej jakąś przyjemność, podjąłem się pewnych prac u mnie w mieszkaniu, które odkładałem od dłuższego czasu, bo wiedziałem, że jak tylko to ruszę, to będzie masa sprzątania. Więc miałem w tym tygodniu okazję umyć okna, umyć podłogi na mokro i miałem dużo czasu na taką refleksję odnośnie sprzątania. I właśnie jak już skończyłem, jak pozbyłem się kurzu, który się naniósł, stwierdziłem, że naprawdę jest przyjemnie. Wczoraj wieczorem jeszcze się po posesji przeszedłem, po naszym wspólnym sprzątaniu tutaj. Jest przyjemnie, gdy jest czysto, gdy jest uporządkowane, gdy wszystko jest sprzątnięte. Ale czasem jest tak, że właśnie świadomość tego, że jak coś ruszymy, to będzie dużo sprzątania, blokuje nas przed tym, żeby rozpocząć ten proces, żeby coś zrobić w naszym życiu. Kuba będzie musiał za jakiś czas wywalić dziurę w ścianie na drzwi i myślę, że będzie się zastanawiał, zanim to się zacznie, bo to wiąże się z tym, że wszędzie będzie brud. I oczywiście nie chcemy teraz zastanawiać się, czy ja nie chcę sprzedawać takich mądrości, raz coś tam zrobiłem i posprzątałem i teraz jestem fachowcem od sprzątania i od remontów. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili głębiej nad kondycją naszego serca, nad czystością serca. Czy nie jest tak, że czasem boimy się coś ruszyć, bo będzie trzeba sprzątać, bo się nam brudzi, bo się rozsypie, bo się pokruszy, bo będzie trzeba to, bo może będzie nieprzyjemnie, bo będzie wymagało to jakiegoś trudu. I można przyjąć taką postawę, żeby zostawić wszystko tak, jak jest. Jest dobrze, przecież tak żyjemy, przecież nic złego się nie dzieje. Po co to ruszać? W liście do Rzymian Paweł w 2 rozdziale, 5 wersecie pisze takie słowa do ludzi wierzących. Bo przecież stosownie do swego uporu nieskruszonego serca ściągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do jego czynu. Tam był taki problem, że niektórzy nie widzieli potrzeby skruszenia swojego serca, czyszczenia tego, ponieważ było ok. Ale Paweł w natchnieniu Ducha Świętego przestrzega ich, przestrzega tych wierzących, że im się gromadzi coraz więcej na gniew, na dzień gniewu, na dzień sądu. My wiemy, że ten dzień nadchodzi. Rolą też Kościoła jest to, żeby ostrzegać wierzących i ostrzegać ludzi w tym świecie, że dzień sądu Bożego nadchodzi i że nam gromadzi się gniew Boży i że trzeba zrobić z tym porządek. Można mieć taką postawę, żeby przejść do tego, podchodzić do tego wszystkiego tak, że jest okej. nie zastanawiać się nad tym, nie ruszać. Ale ja bym chciał nas zachęcić do tego, żebyśmy mieli postawę taką, jaką miał Dawid. Dawid napisał w Psalmie 51. On powstał w okolicznościach, kiedy zgrzeszył. Czytamy tam w drugim wersecie. Dawid był wówczas po swym upadku z Batszewą. Wiemy, czytelnicy Biblii, jak bardzo zgrzeszył, jak bardzo się ubrudził. Było to po upadku z Batszewą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Wiemy, że też Dawid nie od razu wziął się do porządkowania swojego serca. Spotkanie z prorokiem Natanem pobudziło go do tego, skłoniło, zmusiło do tego, żeby uporządkować swoje serce. I ten proces nie był przyjemny, nie był czysty. Ale zwróćcie uwagę na 19 werset. W natchnieniu Ducha Świętego Dawid objawia nam wspaniałą prawdę o Bogu. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, Boże. Jak coś się kruszy, to też trzeba potem posprzątać, trzeba pozamiatać. Ale do tego wzywa nas Słowo Boże. I tu nie chodzi tylko o to, że to jest jednorazowy akt, kiedy ktoś nam powiedział, że jesteśmy grzesznikami, my się nawróciliśmy, przyjęliśmy Jezusa jako naszego Zbawiciela, że wtedy nasze serce raz się skruszyło, jest posprzątane. To jest coś, co będzie się powtarzało, bo mamy dbać o to, żeby na dzień powrotu Jezusa Chrystusa w chwale nasze serca były czyste i były gotowe na Jego powrót. W tym fragmencie z listu do Rzymian widzimy, że pewne rzeczy się gromadzą. Im częściej będziemy dbać o to, żeby nasze serce było skruszone, oczyszczone, tym mniej będzie tego brudu potem do czyszczenia. Kiedy Jezus umywał stopy, czytamy w Ewangelii Jana o tym podczas ostatniej wieczerzy uczniom, kiedy obmywa im stopy, tam Piotr do niego mówi: Panie, nie tylko stopy, ale całego mnie. On mówi: Piotrze, nie musisz myć się cały, tylko chodziło o to, żeby stopy obmył. Chodzi o, ja chcę dzisiaj, żebyśmy byli zachęceni poprzez Słowo Boże do tego, żebyśmy wejrzeli dzisiaj w nasze serce, spojrzeli na kondycję naszego serca. My lubimy, jak jest czysto i jest naprawdę przyjemnie, kiedy serce jest czyste przed Bogiem, to nie ma lepszego stanu, w którym może być człowiek tutaj na ziemi, niż kiedy z czystym sercem stoi przed Panem. Dlatego zachęcam siebie, zachęcam nas, jak tutaj jesteśmy, żebyśmy spojrzeli na nasze serca, żebyśmy wykorzystali czas nabożeństwa, który jest przed nami, żeby zadbać o to, żeby obmywać nasze serce. Może trzeba skruszyć to serce, może nie jesteśmy, może coś się nagromadziło, ale nie ma czasu, żeby to odwlekać. Bo będzie nam znacznie lepiej, jeżeli wyjdziemy stąd ze skruszonym sercem. Bo jest to ofiarą miłą Bogu i On sercem skruszonym nie pogardzi. On nie patrzy na to, jak my się w tym tygodniu straszliwie ubrudziliśmy. Nie ma znaczenia, jaki grzech popełniliśmy. Dawid bardzo się ubrudził. Te jego grzechy były takie, że nas aż mierzi, że taki człowiek według serca Bożego Królego mógł takie rzeczy zrobić. On pisze, że z sercem skruszonym, prawdziwie, tym, które jest szczere przed Panem, Bóg nie pogardzi. Będziemy teraz zaraz śpiewać pieśń: Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone. Będziemy śpiewać te słowa, zastanówmy się nad tym, czy to jest treścią faktycznie mojej duszy teraz, czy ja szczerze wołam i zawołajmy w ten sposób do Pana Boga właśnie, żeby zabrał, wziął to skruszone serce i On będzie je oczyszczał w swojej krwi, w swojej opierze. To jest niesamowity dar, że może, On może to uczynić. I nie potrzebujemy jakoś specjalnie na to zapracować. Po prostu ze szczerością musimy przed Nim stanąć i przyznać się do tego, w jakiej kondycji jesteśmy i prosić Go o tą łaskę oczyszczenia. I gwarantuję Wam, że wyjdziemy z czystym sercem, jeżeli szczerze zawołamy do Boga o to. Powstańmy proszę teraz, pomodlimy się, teraz podejdzie tego nabożeństwa, zresztą będzie nas dalej prowadził w czasie uwielbienia. Dobry Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty chcesz oczyszczać Twoje serce, Panie, chociaż wielokrotnie ono się gdzieś brudzi, to mam dostęp do Ciebie, Panie, poprzez Twoją łaskę, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ja mogę być czysty przed Tobą. I dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś mi poznać to, co to znaczy stanąć z czystym sercem przed Tobą. Że to jest faktycznie najwspanialszy stan, jaki człowiek może być na ziemi. Że dajesz tą łaskę przebaczenia grzechów, że możemy, Panie, mieć społeczność z Tobą. Że Ty nas nazywasz dziećmi, Ty nas nazywasz swoimi przyjaciółmi. To jest niepojęte, Panie Jezu. Dlatego nie dozwól, byśmy mieli mieć zatwardziałe, nieskruszone serca, Panie, ale proszę Ciebie o to, żebyś Ty kruszył, Panie, to powinno być skruszone. Panie, nie chcę patrzeć teraz na to, że może będzie nieprzyjemnie, może będzie trzeba sprzątać po raz kolejny coś, co się nawróci, Panie. Ja potrzebuję Ciebie, Panie, wyznaję to. Desperacko, Panie, chcę wołać do Ciebie, że potrzebuję Ciebie, Panie, że bez Ciebie moje życie nie ma sensu, Panie. Chcę Ciebie uwielbić za to, że objawiłeś mi tą prawdę i dałeś mi już tego doznać, Panie. Prosimy Ciebie o czas nabożeństwa, który jest przed nami, żebyś w Duchu Świętym przekazał się, Panie, wśród nas. Chcemy, Panie, trwać w społeczności z Tobą i teraz chcemy Tobie oddawać chwałę, tak jak umiemy, Panie, w szczerości i prostocie naszego serca. Chcemy Ciebie uwielbiać poprzez pieśni, które będziemy śpiewać, Panie, dla Ciebie, bo w Twoim imieniu i dla Ciebie, Panie, i ze względu na Ciebie się tutaj gromadzimy i wszystko, co czynimy na tym miejscu, chcemy poświęcać Tobie, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś w swojej łaskawości spojrzał, Panie, na nas, wejrzał, Panie, był wśród nas. Amen.
Yeah. Czy jak wyjdziemy stąd, ty będziesz mówił, to jeszcze
kto
jeszcze, tego nie mam. Teraz staliśmy, śpiewaliśmy Panu, że wszystko mamy. I to jest prawda. I kiedy ostatnio czytałam Biblię i też po różnych rozmowach z ludźmi, którzy właśnie szukają i w różnych znajdują w jakichś naukach, jakichś teoriach jakieś szczęście na tę chwilę, to sobie zdałam sprawę, że ja znalazłam źródło. I mam to źródło wody żywej. Źródło, które mnie wysycha. I często, i też tak jak prorok Jeremiasz mówił do ludu izraelskiego, że zamieniliście źródło na cysterny. Cysterny, które wysychały. I my mamy to szczęście, że znaleźliśmy źródło. I możemy też innym mówić, kiedy, którzy korzystają z cystern i są usatysfakcjonowani, są szczęśliwi. Żebyśmy wskazywali naszego Pana, który jest naszym Bogiem, który daje Ducha Świętego, który nas zawsze jest z nami. Także teraz też śpiewajmy tę pieśń, która jest taką prośbą do tego, który daje wszystko, żeby spoczywał na nas Duchem. Byśmy mieli Ducha i
dzieci do przodu. Zaraz wybierzecie się na szkółkę niedzielną. Zapraszam nauczycieli, którzy mają dzisiaj zajęcie z dziećmi. Chcemy się o was pomodlić. Dobry Panie Boże, prosimy Ciebie o to, żebyś podczas zajęć szkółki, które zaraz się rozpoczną, żebyś dotykał tych najmłodszych członków naszego zboru. Panie, proszę Ciebie o to, żebyś dał mądrość nauczycielom, żeby przekazywali prawdę o Tobie, żeby uczyli naszych dzieci, jak podobać się Tobie, Panie, jak stosować Twoje słowo w ich życiu już od najmłodszych lat, Panie, żeby w ten sposób mogły uniknąć wielu niepotrzebnych perturbacji, Panie, w ich życiu. Prosimy Ciebie o to, żebyś pobłogosławił im te zajęcia, żebyś był obecny wśród nich, żebyś dał im też radość z poznawania Twojego słowa. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że wlewasz też to pragnienie na nauczycieli szkół niedzielnych, żeby w ten sposób usługiwać Kościołowi, Panie. Błogosławimy ich. I prosimy Ciebie też o to, żebyś pobłogosławił nas tutaj, którzy zostaniemy w kaplicy, na czas słuchania Twojego słowa Bożego, żebyśmy mieli otwarte uszy, Panie, na to, żeby słuchać, co Ty dzisiaj mówisz do zboru, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś Duchem Świętym wypełniał pastora na czas tej posługi, żeby przekazywał nam słowo, które pochodzi od Ciebie. My tak wierzymy. Amen.
Jak powstaje opinia o danym człowieku? Powstaje w oparciu o jego zachowanie, o jego postawy, o osiągnięcia. I obserwując danego człowieka po jakimś czasie, wyrabiamy sobie opinię o nim. Stąd też o niektórych ludziach można mówić bardzo dużo, a o niektórych nie można zbyt wiele dobrego powiedzieć. Co powiedziano by o nas, gdyby trzeba było wystawić opinię na nasz temat? Czy byłoby to dużo dobrych słów, czy tylko dużo słów? Bo dobrych to za wiele by nie było. Kiedyś, pod koniec życia Mojżesza, Mojżesz odczuł potrzebę, żeby o każdym plemieniu Izraela wypowiedzieć jakieś słowa. Słowa dobre. Chciał powiedzieć słowa dobre, słowa błogosławieństwa. I myślę, że gdy Mojżesz zapowiedział, że będzie miał takie słowo do każdego, to w narodzie pojawiło się wyczekiwanie, takie trochę drżenie serca, co Mojżesz powie o poszczególnych plemionach Izraela. No bo Mojżesz się napatrzył, wyprowadził ich z niewoli w Egipcie, przez 40 lat obserwował ich w różnych bardzo sytuacjach i się napatrzył, nasłuchał, naprzeżywał z nimi. I teraz serca im zadrżały, co Mojżesz będzie mówił. Zamienili się z pewnością w słuch, zwłaszcza, że to było słowo ostatnie. Mojżesz już potem więcej się nie wypowiadał, zaraz potem umarł. Na szczęście Mojżesz nie planował mówić nic złego, bo jakby zaczął, to by na jednym plemieniu zeszło mu ze dwa dni. Ale on postanowił wypowiedzieć słowa błogosławieństwa, czyli dobre słowa, życzenia pokoju, wszystkiego to, co najlepsze dla nich. No i teraz musiał się zahaczyć o coś, co w tym ich życiu się pojawiło w przeciągu tych 40 lat. 33 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej to jest właśnie ten rozdział, w którym znajdujemy wypowiedź Mojżesza o poszczególnych plemionach Izraela. Pierwszy werset tego rozdziału. Oto błogosławieństwo, którego Mojżesz, mąż Boży, więc nie byle kto, udzielił Izraelitom przed swoją śmiercią. W ogóle błogosławieństwo to był w tamtych czasach w Izraelu szczególny rodzaj wypowiedzi o wielkiej wartości duchowej. Zabiegano zawsze o to, żeby otrzymać błogosławieństwo. Pamiętacie, Ezaw jak się zagapił w pewnym okresie, zrobił strasznie głupią rzecz, to potem, jak się zorientował, co narobił, to ze łzami zabiegał o to, żeby jednak dostać błogosławieństwo. Błogosławieństwo w tamtych czasach zawsze było związane z charakterem i postawą danego człowieka. To nie były słowa wypowiedziane w powietrze ponad głowami. To były słowa związane z tym, co w tym człowieku było albo co miało się stać w najbliższym czasie. Błogosławieństwo odzwierciedlało aktualny stan człowieka lub miało charakter proroczy i zapowiadało to, co będzie w przyszłości. I teraz spójrzmy, bo gdy czytałem parę dni temu to słowo, to zaintrygowało mnie, jak nierówno Mojżesz wypowiedział się o tych plemionach, jak różnie wypowiadał się o poszczególnych synach Jakuba, znaczy potomkach Jakuba. Słowa Mojżesza w jakiś sposób z jednej strony odzwierciedlały małość niektórych plemion i wielkość innych. Uważna lektura i porównanie jeszcze błogosławieństw, które wypowiedział Mojżesz, z błogosławieństwami, które wypowiedział swego czasu na przykład Jakub, ojciec plemion izraelskich, daje bardzo wiele do myślenia. Najpierw dwa przykłady małości, że tak się wyrażę. Werset szósty. Niech żyje Ruben i niech nie umiera. Niech mężczyzn jego będzie sporo. Ruben to był najstarszy, pierworodny Jakuba, plemię potomków Rubena. I zobaczcie, jak niewiele Mojżesz powiedział o tym plemieniu. Potomkach najstarszego syna Jakuba. Niech żyje Ruben i niech nie umiera. I niech ma dużo dzieci. Tylko tyle? Po 40 latach, gdy się sprawdzała wiara, gdy można było okazać męstwo, posłuszeństwo Bogu, przeciwstawienie się złu i tak dalej, tylko tyle? Żyj, nie umieraj, miej dużo dzieci. Drugi przykład małości. Werset 22. A o Danie rzekł. Dan jak lwieszczenie wyskakuje z Baszanu. Tylko tyle? Lwieszczenie. Widzicie czasem, jak się szczeniaki lwa zachowują. W ogóle nie mają orientacji. Zachowują się, mogą się z prosiakiem bawić razem, skakać, albo tam, nie wiem, z zajączkiem. Bo przecież wiadomo, że lew ma zjadać zajączka, a on się bawi. Wyskakuje jak Filip z konopi. I to wszystko, co można było powiedzieć o tym plemieniu. Jeszcze parę innych przykładów jest tu w tym tekście, ale są potomkowie Jakuba, o których Mojżesz wypowiedział dużo dobrych słów. I jednym z takich plemion jest plemię Lewiego. Chciałem, żebyśmy dzisiaj na tym się skupili. Zobaczcie, ile w porównaniu z tamtym, cośmy przeczytali, wypowiedział o plemieniu Lewiego. Słowo do Lewiego, od 8 wersetu czytamy. Twoje Tumim i Urim należą do Twych pobożnych, których doświadczyłeś w Masa, z którymi walczyłeś u wód Meriba. Do tego, który o ojcu i matce powiedział, nie wziąłem na nich względu. I swoich braci nie rozpoznaje, i swoich synów nie zna, ponieważ strzeże Twych poleceń i dotrzymuje Twego przymierza. Niech tacy uczą Twych rozstrzygnięć Jakuba i Izraela Twego prawa. Niech spalają kadzidło, by Tobie pachniało i całopalenia na Twoim ołtarzu. Błogosław, Panie, jego trud, dziełu jego rąk bądź przychylny, skrusz biodra jego przeciwników, niech nienawidzący go nie powstaną. Przyjemnie się chyba synom Lewiego słuchało, co Mojżesz mówił o nich. Bo okazało się, że Mojżesz na przestrzeni tych lat zauważył w tych ludziach niezwykłe, niecodzienne zachowanie. postawy serca, zaangażowanie po stronie Bożej, po stronie tego, co Bóg czynił pośród swego ludu. Niezwykłe. I chciałem, żebyśmy troszeczkę tu dzisiaj o tym powiedzieli. Wymienione w naszym tekście Masa i Meriba to w jakimś sensie synonim licznych prób, prób wiary, którym Izraelici zostali poddawani w czasie pielgrzymki po pustyni. Ta nazwa pojawia się po raz pierwszy w 17 rozdziale 2 Mojżeszowej, 7 wersecie i nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. To określenie funkcjonowało później w świadomości Izraelitów jako właśnie synonim różnych prób, testów wiary, przez jakie Bóg przeprowadzał swój naród. Pojawia się to w psalmie 95, w 8 wersecie. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni. I Lewici byli poddawani tym różnym próbom Masa i Meriba w różnych sytuacjach, tak jak inni, lecz zachowywali się inaczej niż inni. Pierwszym takim miejscem, którym wyraźnie widać różnicę w zachowaniu Lewitów, to jest czas, gdy Mojżesz otrzymał od Boga przykazania na górze Synaj, zszedł na dół i zobaczył, że Izrael odjechał. Cielca sobie ulali i bawią się, tańczą, w ogóle są rozwydrzeni, są w ogóle, Boga już nie potrzebują, bo sobie zrobili Boga i go czczą. I Mojżesz, jak wiecie, tak się zdenerwował, że te tablice rozbił i czytamy w 32 rozdziale, 26 wersecie, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. Ła! I rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, przepaście każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Jakie zadanie dostali? Aż dreszcz dostajemy. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza. I padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Ale postawa, gdy wszyscy odjechali, szaleją, to plemię Lewiego staje po stronie Bożej. Staje po stronie Bożej zdecydowanie na wezwanie Mojżesza, wykonuje zadanie, które nie było łatwym zadaniem, bo nie można było patrzeć na to, że to jest mój synuś, a to mój brat rodzony, a to mój tatuś, a to tamto. Jak odjechał, miał zostać poddany sądowi Bożemu, gniewowi Bożemu, o którym niedawno mówiliśmy i kropka. I tu potrzeba było zdecydowania, czy po której stronie naprawdę jestem. Czy Bóg jest naprawdę Bogiem w moim życiu? Czy jest Bogiem tylko do chwili, do tego momentu, do tej granicy, która mi odpowiada, gdy już ja czuję moim sercem, że tego to już mogę zlekceważyć głos Boży. I dlatego te słowa, wyście dzisiaj wyświęcili siebie samych do służby dla Pana. Bóg dostrzegł, spodobała mu się ta postawa. I to znaczyło, że Lewici w przyszłości mieli pełnić szczególną rolę w życiu Izraela. Druga sytuacja, której też Lewici bardzo się zapisali po stronie Bożej, to jest historia, gdy Izraelici się oddali kultowi Baal Peora, za radą Bileama, skuszeni przez Moabitki, zaczęli grzeszyć bardzo. W 25 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, w trakcie tego opisu, jak ten grzech się tam rozwinął, czytamy, od 6 wersetu. A oto przyszedł pewien mąż synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Stracili w ogóle poczucie wstydu. Zaczęli się zachowywać, jawnie grzeszyć na oczach Mojżesza nawet i innych, jak tu przeczytaliśmy. I uwaga, gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, z jakiego plemienia on był? Lewiego. Wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym gościem, znaczy za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje tego męża izraelskiego, ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Ktoś powie, jak Pinehas mógł coś takiego zrobić, nie? Bóg wykonywał swój sąd i 24 tysiące ludzi zginęło. Ale w tym wykonywaniu Bożego sądu pojawił się człowiek z plemienia Lewiego, który stanął po stronie Bożej, który nie mógł znieść, cierpieć tej bezbożności, tego grzechu. I uwaga, i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. Postawa Pinehasa spodobała się Bogu. Tak się mu spodobała, że postanowił, że z linii Pinehasa zawsze będą kapłani. Będą służyć Bogu, wszyscy jego potomkowie będą mieli to prawo przystępu do tronu Bożego, będą służyć Bogu. Tak zawalczył Pinehas o sprawę Bożą i zwrócił w ten sposób uwagę Boga. W obydwu tych wymienionych przypadkach lewici wykazali się niezwykłą gorliwością w oddaniu się Bogu, w oddaniu się i w posłuszeństwie Bogu. I to jest taka postawa, która zadecydowała o tym, co potem się z nimi działo i wpłynęła też na te słowa Mojżesza. Być może dla Pinehasa to była chwila, z której nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie będzie miało to znaczenie dla niego i dla jego przyszłości. Tak czasem bywa w naszym życiu. Pamiętam kiedyś, gdyśmy przejęli tutaj tę nieruchomość jesienią, nie mieliśmy jeszcze prądu, ale zaczęliśmy już tutaj pracę przy porządkowaniu i tu była sterta gruzu, ale już tutaj przebywaliśmy, rozmawialiśmy i były już takie sytuacje, że niektórzy rozmawiali ze mną, że chcieliby w przyszłości kiedyś mieszkać w tym dworze. Tak im się spodobało, tak jak był ten pierwszy rekonesans, jak żeśmy mieli dzień otwarty dworu olszyńskiego. Już wtedy jedno małżeństwo mi mówiło, żeby chcieli tutaj kiedyś mieszkać, tak pilnować. Pewnego wieczoru jechałem tutaj, żeby dyżurować w nocy, bo jak wiecie, pilnowaliśmy już tego dworu, chociaż nie był jeszcze ogrodzony, ale postanowiliśmy w sercu, że 24 godziny na dobę będziemy pilnować tego, co Bóg nam daje, będziemy tu obecni. Jechałem i jadąc tutaj tą ulicą, zauważyłem światło tutaj na podwórzu. Czy skąd tu światło? Jak wjechałem, patrzę, a mój Tomek wybiera cegły z tego gruzowiska w światłach swojego samochodu. Po pracy przyjechał, był jesień, było już ciemno, nie było tu światła, a chciał popracować i ustawił samochód, włączył światła i pracował przy tym. I jak dochodziłem do niego, sobie pomyślałem, ktoś taki powinien kiedyś troszczyć się o to miejsce. Nie wiedziałem jeszcze, jak to będzie, ale tak się stało rzeczywiście. Kiedyś słyszałem historię, że upadła firma, powiedziano pracownikom, nie ma już co tutaj pracować, bo już firma upadła, ktoś inny kupuje tę firmę i następnego dnia wszyscy zostali w domu wszyscy z wyjątkiem jednego. Magazyniera, który tego dnia nie zdążył poustawiać należycie wszystkich tam skrzynek, poustawiać tego towaru, który miał w magazynie. I następnego dnia przyjechał nabywca tej firmy, wszedł do biura, biuro było wyżej, widać było halę na dole, ten magazynową. I rozmawiają w sprawach transakcji i ten nowy nabywca mówi: panie, a co to za gościu tam się po tym magazynie pyrga? A on mówi: a to taki nasz magazynier, nie wiem, coś tam jeszcze chce skończyć. Mówi: panie, kupuję tę firmę, ale z tym człowiekiem. Rozumiecie? Postawa, zaangażowanie. W tych lewitach Bóg jeszcze zauważył coś takiego, że oni tak byli skoncentrowani na Bogu, na sprawach Bożych, że rozmaite kwestie, które wśród ludzi mają takie wielkie znaczenie, jak relacje rodzinne, jak różne względy. Co jest najważniejsze? Najważniejszy jest Bóg, tak ogólnie się mówi, i rodzina. W praktyce jest tak, że najważniejsza jest rodzina, a Bóg dopiero gdzieś tam dalej. A tu jest napisane tak o tych lewitach. To jest do tego, który o ojcu i matce powiedział: nie wziąłem na nich względu i swoich braci nie rozpoznaję i swoich synów nie zna, ponieważ strzeże Twych poleceń i dotrzymuje Twego przymierza. To jest taka postawa, że gdy chodzi o sprawę Bożą, gdy Bóg do czegoś wzywa, gdy Bóg czegoś oczekuje od nas, gdy Bóg coś mówi, to choćby nie wiem, jak mój kochany synek, albo tatuś, albo mamusia, albo żona moja stawali mi na drodze, odsunę ich, potraktuję ich jako, jakbym ich nie znał, bo mam przed sobą sprawę Bożą w tym momencie. I to oczywiście jest postawa, która nie wytrzymuje próby dzisiejszej psychologii, pedagogiki i powiecie: no jak tak można? Cały świat by się oburzył na to, nawet psychologii chrześcijańskiej nie wytrzymuje. Bo dzisiaj się mówi w Kościele, że najważniejsze są relacje, że najważniejsze jest budowanie relacji, że to i sio i tamto. A w Lewitach Bóg zobaczył taką postawę, że okej, kochaj swoich bliskich, oczywiście, i to nie mówimy tutaj, że jakby chcemy kwestionować właściwe relacje z najbliższymi, miłość tego, ale gdy Bóg wzywa do czegoś, to nie może powiedzieć, że ja nie mogę, bo mam imieniny syna dzisiaj. Nie mogę dzisiaj, bo moja żona obchodzi o rodziny i ja nie mogę. Człowieku, jeśli Bóg cię wzywa, masz możliwość służenia Bogu, zrobienia czegoś dla sprawy Bożej, to poświętujesz ze swoją żoną później. Albo wcześniej se poświętuj. Ale jak jest służba Boża, to wszystko ma pójść na dalszy plan. I ponieważ tych wszystkich innych plemionach nie szło na dalszy plan, bo oni uwzględniali te różne kwestie takie, z którymi dzisiaj też mamy wiele problemów. No dlatego nie mieli potem tego wyróżnienia, tej służby. W Lewitach Bóg dostrzegł coś, co było w Jego Synu, który chodził po tej ziemi. Jezus Chrystus dał nam bardzo wyraźny dowód takiej właśnie postawy, jak przyszli kiedyś matka, bracia, stojąc przed domem, posłali po niego, kazali go zawołać, a wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: matka twoja, bracia, twoje siostry są przed domem, poszukują cię. I odpowiadając rzekł: któż jest matką moją, braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ten sam rodzaj postawy, że gdy on nauczał lud, nauczał o Królestwie Bożym, to, że mamusia pod drzwiami tam stała i zawołała, nie przerwał przemówienia, nie powiedział: sorry, muszę teraz przerwać, bo mama przyszła i bracia, weźcie sobie, porozmawiajcie o czymś, podyskutujcie o tym, co, a ja się urywam teraz na chwilę. Nie zrobił tego. Chciał: to jest moja matka, bracia, siostry. To są ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego. W Izraelu było takie powiedzenie, które znajdujemy w Psalmie 45, które właśnie tę postawę pokazuje. Dotyczy to dokładnie sytuacji, gdy jedna z dziewczyn zostaje żoną króla. Słuchajże, córko, i spójrz, nakłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. Dziewczyna, choćby nie wiem jak kochała mamusia, tatusia i wszystkich innych koleżanki i tak dalej, gdy padło na nią, gdy jej się to zdarzyło, że zostawała królową, zostawała żoną króla, to wszystko musiało pójść na dalszy plan. Zapomnij, że ty w lipcu to jechałaś tam te biwaki, a tam wtedy do tego, a z mamusią jeździłaś na plażę, a coś tam. Zapomnij o tym, król pragnie twego wdzięku. I to ma odniesienie duchowe, że mieliśmy różne swoje pasje, różne zainteresowania, swoje kontakty, różne imprezy i tak dalej, ale gdy zdarza nam się stać się cząstką oblubienicy Chrystusa, to zapominamy o wszystkim ze względu na Niego, bo On pragnie naszego wdzięku, pragnie naszego czasu, pragnie społeczności z nami. I właśnie Bóg zobaczył w Lewitach taką postawę. Dzięki temu, co Bóg zobaczył w Lewitach, czytamy tutaj w tym naszym tekście, że obdarował ich, czy wyznaczył ich do trzech szczególnych ról, jakie mieli wypełniać w Izraelu. Pierwsza z tych ról to prawo do rozsądzania i rozstrzygania w sprawach Izraela. Bo powiedział, Tumim są Twoje i Urim są Twoje. Co to znaczy? Czym było Tumim i Urim? Dosłownie Urim i Tumim to znaczy światłość i doskonałość. Tak te słowa się tłumaczy. Gdy Bóg ustanawiał, jak ma wyglądać strój arcykapłana, wiecie, że jednym z elementów tego stroju był napierśnik, w którym jest napisane tak, do napierśnika sądu każesz włożyć Urim i Tumim. Mają one pozostawać na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. W ten sposób Aaron będzie przed obliczem Pana wciąż nosił na sercu jego rozstrzygnięcia dotyczące synów Izraela. To jest dosyć tajemnicza sprawa, to Urim i Tumim, bo w jaki sposób dokonywano losowania czy rozpoznawania woli Bożej, to tego do końca nie wiadomo i nikt tego nie jest w stanie stwierdzić na 100%. Ale kapłan, który był powołany do tego, żeby rozpoznawać, odpowiadać w imieniu Boga, czy coś ma być, albo coś nie ma być, czy trzeba to robić, czy nie trzeba tego robić, taki kapłan miał specjalne objawienie. Nie każdy kapłan był w stanie spełnić to zadanie, dlatego że jak już powiedzieliśmy, Urim i Tumim to było to światłość i doskonałość. I w kapłanie Bożym, natchnionym przez Boga, właśnie spotykała się światłość i doskonałość. Doskonałość, właściwa postawa, świętość życia powodowała, że on był w stanie rozpoznawać, miał światło od Boga, jaka jest wola Boża, tak czy nie. To nie było takie zwykłe losowanie, dwa kamyki, na których jednym było napisane tak, na drugim nie i z tych dwóch kamyków wyciągał jeden i było wiadomo, że tak albo nie. Faktycznie więcej miejsc Słowa Bożego pokazuje, że do tego była potrzebna specjalna kwalifikacja duchowa, właściwa postawa. Na przykład w księdze Ezdrasza 2,63 jest napisane, namiestnik natomiast powiedział im, aby nie jadali z tego, co najświętsze, dopóki nie pojawi się kapłan upoważniony do ciągnięcia losów Urim i Tumim. Znaczy, że tam byli jacyś kapłani, ale nie wszyscy byli na tym poziomie, żeby mogli tego dokonywać. Gdyby chodziło tylko o zwykłe losowanie, jakby można było wnioskować z 1 Samuelowej 14:41, gdy Saul po tym, jak tam narobił złego i Bóg do niego już nie przemawiał, powiedział, Boże Izraela, dlaczego nie dałeś dzisiaj odpowiedzi słudze swemu? Jeżeli grzech ten jest na mnie lub na Jonatanie, moim synu, Panie Boże Izraela, daj Urim. A jeśli grzech ten jest na Twoim ludzie izraelskim, daj Tumim. I los padł na Jonatana i Saula, a lud wyszedł czysto. I można by było pomyśleć, że to chodzi o los, o wyciągnięcie takie zwyczajne wyciągnięcie losu. Ale chodziło o coś więcej. Można nawet powiedzieć, że kapłan wyjmował obydwa kamienie Urim i Tumim, i odkrywał, który zajaśniał i wiedział, miał światło. To jest coś takiego, co dzisiaj dzieje się w duszy ludzi żyjących blisko Boga, chodzących w światłości Bożej, że mają przed sobą dwie drogi, dwie możliwości i nie zachodzą w głowę nie wiadomo ile, tylko mają światło od Boga, że tak albo nie, w ten sposób albo w ten sposób. Inni nie mają tego światła, inni nie wiedzą, innym może rozważają za i przeciw, co lepsze, co gorsze, ponadludzki rozum, na odczucia i tak dalej. A ten, kto ma to Urim i Tumim, do kogo należy Urim i Tumim, ma rozeznanie, że tak albo nie. Lewici otrzymali od Boga prawo do rozsądzania spraw w Izraelu. Bóg się postanowił takimi właśnie ludźmi posługiwać, ich używać, dawać im to natchnienie, światło, żeby oni wyciągali Urim i Tumim w różnych ważnych sprawach narodu. Ważna rola? Ci mieli rozsądzać w imieniu Boga właśnie dlatego, że Bóg zobaczył w nich tę postawę świętości, oddzielenia dla Boga, tę postawę oddania się Jemu całkowicie i mogli tę rolę pełnić w Izraelu. Następną rolę, o której tutaj czytamy, którą Bóg wyznaczył dla nich, to było nauczanie Słowa Bożego. Niech tacy uczą Twych rozstrzygnięć Jakuba i Izraela Twego prawa. Tacy zostali upoważnieni przez Boga. To ich rola była, żeby nauczali w Izraelu Słowa Bożego, mówiąc krótko. To bardzo ważna rola. Rola nauczyciela jest nie do przecenienia, zwłaszcza na pewnym okresie ludzkiego rozwoju, ludzkiego życia. Tym bardziej, jeśli chodzi o stronę duchową naszego życia. I Bóg zwierzył swoje słowo Lewitom. Oni mieli nauczać, czytali Torę w świątyni, czytali, nauczali. Bardzo ważna rola. I też trzecia rola to służba przy Bożym ołtarzu. Niech spalają kadzidło, by Tobie pachniało i całopalenia na Twoim ołtarzu. Kto zna historię Izraela i wczytywał się w znaczenie służby kapłańskiej, służby ofiarniczej, ten wie, jak ważna to była rola z Bożego punktu widzenia. Te wszystkie ofiary przecież miały pokazywać na Jezusa Chrystusa, który nadchodził jako Boży baranek, który miał zgładzić grzech świata, złożyć ofiarę doskonałą. I na koniec słów błogosławieństwa o Lewim, Mojżesz wypowiedział takie życzenia, aby Pan udzielał mocy temu plemieniu, aby uczynił miłymi wszystkie jego funkcje, czyli że jak będzie to wykonywał te swoje role, żeby to było przyjemne, żeby to było miłe. Tak jak nasza służba dzisiaj dla Boga nie jest uciążliwa, nie jest trudna, my z radością służymy Bogu. Jeśli mamy tę postawę co lewici, to z radością służymy Bogu. Też wypowiadał życzenie, aby Pan dopomagał lewitom odnosić zwycięstwa nad wszystkimi jego wrogami. Spróbujmy zastosować tę naukę, tę lekcję o lewitach do naszego życia. Prawdą jest, że nie o każdym człowieku można to samo i tyle samo powiedzieć, bo o niektórych niestety można powiedzieć więcej złego niż dobrego. A ponieważ stosujemy taką zasadę, że jeśli nie możemy o kimś powiedzieć czegoś dobrego, to lepiej nic o nich nie mówić, no to o niektórych ludziach się za wiele nie mówi w środowisku chrześcijańskim. W chrześcijańskim środowisku chodzi o to, żeby można było wypowiadać słowa błogosławieństwa, słowa dobre o braciach i o siostrach, o ludziach, którzy są w naszym otoczeniu, którzy przystępują do służby Bożej. To jest wielki przywilej wierzących, że właśnie mówią o sobie dobre słowa. I gdybym miał wypowiedzieć je o każdym po kolei członku naszego zboru, to jak myślisz, co miałbym do powiedzenia o tobie? Jak wiele mógłbym powiedzieć o tobie? Jako człowiek, który parę lat się tobie przygląda, obserwuje twoje zachowanie, twoje chrześcijaństwo, twoje oddanie sprawie Bożej. Ale to mało ważne, co ja mógłbym o tobie powiedzieć, bo ja jestem ułomnym człowiekiem, który na pewno słabiej patrzy niż Mojżesz i ma gorszą pamięć. Ale co powiedziałby o tobie Pan, gdyby trzeba było, żeby wyświetlić jego wypowiedź o siostrze Kowalskiej, o bratu Kowalskim po kolei, jeden po drugim. Co by powiedział Pan? Gdy przypatrywałem się temu plemieniu Lewiego, to pomyślałem sobie, że warto zrobić wszystko, żeby zyskać upodobanie u Pana i żeby on o mnie nie powiedział, tak jak Mojżesz o plemieniu Dan czy o tym drugim, że ten wyskoczył lwie szczenie, a tamten niech będzie dużo miał dzieci i niech żyje. Ja bym chciał, żeby Pan Jezus o mnie coś więcej powiedział. Że przypatrując się mojemu życiu, powiedział trochę więcej dobrych słów o mnie, gdy stanę na sądzie, gdy stanę przed obliczem Bożym, co Jezus o mnie powie. Od Jego słów będzie zależeć moja wieczność, moja przyszłość. Czy On powie o mnie tylko, a tak, był taki w Gdańsku, był. Chodził na nabożeństwa. Siedział za słupem albo przed słupem. I to wszystko. No i więcej jeszcze. Co jeszcze? Pomyślmy o tym. Lewici świecą nam dziś przykładem, jak można się wpisać w serce Boże, w historię ludu Bożego. Co zrobić, jakie postawy przyjąć, żeby zwrócić uwagę Boga, żeby mu się przypodobać. Doskonałym przykładem arcykapłana, który zyskuje względu Boga, jest Syn Boży, Jezus Chrystus. No zwróćmy uwagę, że gdy On chodził po tej ziemi, On przyciągał uwagę Ojca, zyskiwał upodobanie swoim zachowaniem. I dlatego u Niego jest ostateczne urim i tumim odnośnie naszych losów, losów całego świata. To On ostatecznie wyciągnie urim i tumim i będzie w lewo albo w prawo. Do życia wiecznego albo na miejsce wiecznej kary. To On jest naszym nauczycielem, ponieważ Ojciec zobaczył w Nim taką postawę, ustanowił Go nauczycielem. Nikogo nie na więcej nie nazywajcie nauczycielem waszym na ziemi, bo albowiem jest jeden wasz nauczyciel, to jest Chrystus Pan. To wreszcie dzięki Niemu nasze życie stało się miłym kadzidłem dla Boga, przyjemnością, zapachem Chrystusowym, jak czytamy w Słowie Bożym. I gdy z racji wiary w Jezusa Chrystusa przyjmujemy taką postawę jak Lewi, jak synowie Lewiego, o których dzisiaj mówiliśmy, Bóg myśli o nas dobrze i mówi same dobre rzeczy, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie. On patrzy na nas jak na swojego Syna umiłowanego i ma same dobre rzeczy o nas do powiedzenia. Ale to się dzieje przez to, że z całego serca wierzymy w Jezusa Chrystusa i okazujemy Mu posłuszeństwo. I się tak zajmiemy sprawami Królestwa Bożego, że inne rzeczy odchodzą na dalszy plan, że jesteśmy gotowi poświęcić wszystko. To, co mówimy, bracia i siostry, nie ma na celu to, żeby poprawić nam dzisiaj samopoczucie. Jest wiele miejsc, gdzie ludzie poprawiają sobie samopoczucie, gdzie budują swoje ego, budują dobry nastrój, perspektywy na przyszłość, zachęcają się. Kościół nie jest powołany do tego, żeby poprawiać ludziom samopoczucie. Kościół jest powołany do tego, żeby pobudzać nas do tego, byśmy się zatroszczyli o upodobanie w oczach Bożych i żebyśmy zyskali żywot wieczny, żebyśmy znaleźli się w Królestwie Bożym, żebyśmy zrobili wszystko, co tylko trzeba, poświęcili wszystko, co tylko trzeba, abyśmy byli w niebie, abyśmy byli na zawsze z Nim. Zgadzacie się z taką wizją Kościoła? I dlatego mówimy dzisiaj o tej postawie, którą Bóg zobaczył w Lewitach i poprzez Mojżesza, swojego sługę, wypowiedział te słowa, aby dać świadectwo, że właśnie o takie postawy mu chodzi, o taki rodzaj, o taki stopień oddania w sprawie Królestwa Bożego. I my dlatego to dzisiaj mówimy, żeby się wzajemnie zachęcić, żebyśmy uważali, bo może się tak zdarzyć, że będziemy tak sobie żyli, tak będziemy sobie funkcjonowali, że tak będziemy pielgrzymowali do Królestwa Bożego, że na końcu drogi będzie można o nas powiedzieć: oj, niechby żył i miał dużo dzieci. Albo: oj, wyskoczył i nie wiadomo, o co chodzi, że wyskoczył. Rzecz w tym, żeby o nas Bóg mógł powiedzieć, żeby to świadectwo było wyraźne, że tak się postawiliśmy po stronie Bożej, tak, żeśmy się skupili na sprawach Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, że najpierw, zawsze najpierw to Królestwo było w naszym życiu. Zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, czytamy w 2 Tymoteusza 2:21, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Oto ten kierunek, ten sposób myślenia. Być użytecznym dla Boga, być naczyniem w Jego ręku, być narzędziem w Jego ręku. To jest wielki zaszczyt, to jest coś, co będzie miało znaczenie na całą wieczność, czym się wpisujemy w Jego serce. A On bada nasze serce, On wie, jakie motywacje nami kierują i wie, co jest w nam życiu naprawdę ważne i kto jest pierwszy, czy Bóg, czy żona, mąż, dziecko, wnuczek, etc. Ale żeby tak się wpisać w serce Boga, trzeba zachować siebie od tych wszystkich pospolitych zachowań, właściwych dla tego świata, postaw, których pełno w tym świecie, zachować się jak synowie Lewiego. W sposób nieprzeciętny, niezwykły, nawet trochę dziwny dla tego świata, ale miły w oczach Bożych. Powstańmy do modlitwy.
Panie Jezu, chcę Ci podziękować, że przez to słowo uczysz mnie, że opinia, dobra opinia w Twoich oczach jest warta poświęcenia wszystkiego. Warta zachodu, warta troski o to na co dzień. Dziękuję Ci za to, że nakreślasz nam sposób, w jaki możemy zyskać upodobanie w Twoich oczach przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i przez oddanie się Tobie całym sercem. Modlę się, abyś takiego ducha, którego dałeś Lewitom kiedyś, wpisał w nasze serce. By wielu z nas, z naszego zboru, zaczęło bardziej myśleć o tym, żeby nie przeżyć życia tylko dla siebie, przeżyć tylko wokół własnych spraw, ale postawić siebie do Twojej dyspozycji, oddać się Tobie, tak jak lewici swego czasu. Modlę się o to, Panie, dla nas wszystkich, bo chcemy być takim zborem, o którym Ty będziesz chciał powiedzieć dużo dobrych rzeczy, Panie, bo przecież przechadzasz się między zborami i widzisz ludzi, widzisz, jak się zachowują i dałeś już nieraz świadectwo, że masz coś do powiedzenia o ludziach swoich zborów, Panie. I tak pragnę tego, abyś o naszym zborze miał dobre słowa do powiedzenia. Pobudź nas, Duchu Święty, i poprowadź, abyśmy upodabniali się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy się stawali tacy jak On i abyśmy byli mili w Twoich oczach, abyś się mógł nami posługiwać, tak jak posługiwałeś się Izraelu.
Amen. Amen. Amen.